Lustro rozumu czy bankier odpowiedzi? Etyka w dobie sztucznej inteligencji. Współczesna sztuczna inteligencja znajduje się w punkcie zwrotnym. Od fazy fascynacji jej możliwościami musimy przejść do ery rygorystycznego audytu. Pierwsza epoka sztucznej inteligencji upłynęła pod znakiem niemal religijnego zachwytu nad surową mocą obliczeniową. Druga faza, w którą właśnie wchodzimy, musi stać się epoką bezwzględnego audytu. Bez niego sztuczna inteligencja pozostaje maszyną zaufania bez dowodu, władzą bez procedury i decyzją bez genealogii. Tam, gdzie nie można odtworzyć genealogii decyzji, kończy się racjonalna organizacja. Zaczyna się technicznie wspomagana metafizyka, w której system coś wie, ale nikt nie potrafi wyjaśnić, skąd czerpie tę pewność. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia dla nauki, prawa i dojrzałego biznesu. Audyt algorytmiczny należy rozumieć jako procedurę poznawczą i moralną, której zadaniem jest wydobycie systemów z ich operacyjnej ciemności. Audyt pyta nie tylko o to, czy model działa, lecz czy operuje na właściwych danych i w odpowiednim kontekście społecznym. Musi on uwzględniać audyt fairness, czyli interdyscyplinarny proces oceny sprawiedliwości systemu, by zapobiec utrwalaniu historycznych uprzedzeń. Organizacje z wielką lubością szafują terminem odpowiedzialna sztuczna inteligencja, ponieważ brzmi on doskonale w strategiach. Jednak odpowiedzialność, której nie można zweryfikować, jest jedynie kosztowną formą poezji korporacyjnej. Zasada Transparent by Design nie oznacza publikacji ogólnej deklaracji etycznej, lecz zakłada, że od pierwszego etapu projektowania uwzględnia się możliwość kontroli. Wymaga to stworzenia konstytucji algorytmicznej, czyli zbioru fundamentalnych zasad, które przekształcają etykę w realny mechanizm kontroli. Przejrzystość nie jest estetyczną ozdobą, lecz fundamentalną cechą konstrukcyjną systemu. Tak jak w architekturze nie dopisuje się nośności ścian w broszurze reklamowej po postawieniu budynku, tak w sztucznej inteligencji audytowalność musi być wbudowana w fundamenty. Zrozumienie ryzyka wymaga rozróżnienia między błędem, stronniczością, nieprzejrzystością, nadużyciem, dryfem, a niedopasowaniem celu. Najbardziej zdradliwe jest niedopasowanie celu występujące wtedy, gdy system optymalizuje wskaźnik, który nie ma nic wspólnego z dobrem, jakie miał wspierać. Współczesne organizacje chorują na narcyzm metryki, czyli szkodliwe skupienie na parametrach technicznych przy jednoczesnym ignorowaniu społecznych kosztów działania systemu. Kluczowe wskaźniki efektywności bywają narkotykiem zarządzania, który daje kadrze kierowniczej złudną iluzję kontroli. Dane nie spadają z nieba jako czysty produkt natury. Są mozolnie gromadzone przez instytucje w konkretnych warunkach społecznych i prawnych. Każdy zbiór danych jest skamieliną minionego świata, utrwalającą jego specyficzne hierarchie i uprzedzenia. Jeżeli ów świat był fundamentalnie nierówny, dane będą nosić wyraźne ślady tych pęknięć. Systemy predykcyjne mogą pomylić intensywność kontroli policyjnej z faktyczną intensywnością przestępczości. Dane nie są naturą, są instytucjonalną pamięcią, a pamięć bywa stronnicza. Odpowiedzialna infrastruktura danych musi zapewniać głęboki kontekst semantyczny. Sama retencja bez zrozumienia znaczenia informacji jest jedynie archiwum martwych liczb. Organizacja musi precyzyjnie wiedzieć, skąd dane pochodzą i jakie transformacje przeszły w procesie czyszczenia. Cywilizacja działa dzięki rzeczom nudnym, lecz dokładnym, takim jak rejestry i procedury. Barbarzyństwo często zaczyna się od uwodzicielskiego zdania: nie komplikujmy, system przecież wie lepiej. Szczególnej uwagi wymaga koncepcja nieskończonej pętli danych, w której systemy generują wyniki stające się natychmiast wejściem dla kolejnych algorytmów. W takim zamkniętym środowisku błąd przestaje być incydentem, stając się trwałą ekologią błędu. Uprzedzenie zostaje zinstytucjonalizowane jako powracający wzorzec społeczny. Skuteczny audyt musi badać cały złożony łańcuch poznawczy, który doprowadził do rozstrzygnięcia. Współczesne systemy przypominają orkiestrę komponentów, gdzie model językowy współpracuje z bazami wektorowymi. Genealogia decyzji, czyli zdolność do odtworzenia procesu logicznego, jest cyfrowym odpowiednikiem łańcucha dowodowego w procesie sądowym. Musimy wiedzieć, kto wywołał system i jakie polityki bezpieczeństwa były aktywne. Logowanie nie może być chaotycznym gromadzeniem wszystkiego, gdyż nadmiar danych bez struktury to cyfrowy śmietnik. Potrzebujemy logów celowych, które są odporne na manipulacje. Trzecim filarem audytu jest fairness, czyli proces oceny systemów pod kątem sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że uczciwość nie jest pojęciem jednowymiarowym. W medycynie fałszywe uspokojenie pacjenta bywa groźniejsze niż fałszywy alarm. W wymiarze sprawiedliwości błędne oznaczenie kogoś jako osoby wysokiego ryzyka może zniszczyć życie. Nie istnieje jedna magiczna metryka sprawiedliwości, a wiara w jej istnienie to przejaw narcyzmu metryki. Etyka, która nie posiada budżetu i procedury, pozostaje tylko jałową poezją korporacyjną. Wdrażanie sztucznej inteligencji to obowiązek rozumnego wyboru i nieustannego monitorowania. Audyt fairness musi wykraczać poza proste arkusze kalkulacyjne. Podczas gdy specjalista od danych wyliczy statystyczne różnice, prawnik musi określić, gdzie kończy się optymalizacja, a zaczyna naruszenie zasady równego traktowania. Socjolog rozpozna mechanizmy reprodukcji nierówności, a antropolog przypomni, że kategorie, które dla maszyny są etykietami, w kulturze niosą ciężar historii. Potrzebujemy wiedzy translacyjnej, która połączy te światy w spójną architekturę odpowiedzialności. Czwartym filarem jest wyjaśnialność, czyli explainability. Nie oznacza ona, że każdy użytkownik musi rozumieć architekturę sieci neuronowej. Wyjaśnialność jest relacyjna, co oznacza, że interesariusz musi otrzymać uzasadnienie dostosowane do jego roli. Pacjent potrzebuje innego wyjaśnienia niż lekarz, a audytor innego niż regulator. Celem nie jest zaspokojenie ciekawości, lecz umożliwienie realnej kontroli. Musimy uważać, by wyjaśnienie nie stało się kojącą bajką opowiedzianą po fakcie. Piątym obszarem audytu jest red teaming, czyli testy kontradyktoryjne. W świecie sztucznej inteligencji naiwnością jest pytać jedynie o zachowanie systemu w warunkach laboratoryjnych. Musimy zapytać, jak zareaguje on na użytkownika złośliwego lub strategicznie kreatywnego. Red teaming ma wymiar etyczny, bo polega na znalezieniu szkód, zanim odczują je ludzie. Szóstym elementem jest sandboxing, czyli testowanie w izolowanym środowisku. Autonomicznego agenta nie wolno wypuszczać do produkcji bez kwarantanny. Siódmym obszarem jest zarządzanie zmianą i dryfem, gdyż model po wdrożeniu jest statystycznym organizmem zanurzonym w zmiennym świecie. Ostatnim, ósmym obszarem jest nadzór ludzki, czyli idea human in the loop. Należy ją oczyścić z naiwnych uproszczeń. Sama obecność człowieka nie jest gwarantem odpowiedzialności, jeśli sprowadzimy go do roli figuranta. Ludzie często ulegają automation bias, czyli nadmiernemu zaufaniu do rekomendacji systemu. Prawdziwy nadzór wymaga zaprojektowania roli człowieka tak, by wiedział on, kiedy interweniować. Człowiek musi mieć kompetencje i realną władzę, by sprzeciwić się sugestii algorytmu bez strachu przed konsekwencjami. W przeciwnym razie nadzór staje się cynicznym rytuałem rozgrzeszenia maszyny. Dziewiątym filarem jest zarządzanie wiedzą. Knowledge management w kontekście sztucznej inteligencji to zdolność organizacji do przechwytywania rozproszonej mądrości pracowników pierwszej linii. Bez tego sztuczna inteligencja staje się automatyzacją amnezji. Dziesiątym obszarem jest fizyczna infrastruktura. Sztuczna inteligencja ma swój brutalnie materialny adres w centrach danych. Nie ma etyki bez fizyczności, ponieważ system pozbawiony retencji danych staje się niemożliwy do audytu. Jedenasty obszar to dokumentacja, stanowiąca pamięć odpowiedzialności. Bez niej innowacja staje się chwilowym kaprysem. Dwunasty obszar dotyczy odpowiedzialności prawnej, która w świecie algorytmów ma tendencję do rozmywania się. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja wymaga jasnego przypisania ról. Syreny automatyzacji będą śpiewać o redukcji kosztów, ale bez masztu audytu organizacja rozbije się o skały własnej efektywności. Najniebezpieczniejsze w sztucznej inteligencji nie jest to, że zyska świadomość, lecz fakt, że człowiek zacznie myśleć, jak źle używana maszyna. Staniemy się bardziej schematyczni, tracąc zdolność do samodzielnego wysiłku rozumienia. Edukacja w dobie sztucznej inteligencji musi kultywować świadomość krytyczną, czyli conscientizatio. Uczeń powinien pytać o fundamenty narzędzia, z którego korzysta. Michel Foucault uczy nas, że sztuczna inteligencja może stać się technologią dyscyplinowania, działającą przez subtelną klasyfikację i normalizację. Panoptikon przyszłości może nie mieć wieży strażniczej, lecz dashboard, który stale patrzy i przesuwa granice tego, co uznajemy za normalne. W środowisku pracy algorytmiczne zarządzanie może służyć do mierzenia produktywności z bezlitosną granularnością. Etyka sztucznej inteligencji musi spotkać się z teorią organizacji, by chronić resztki ludzkiej autonomii. Sztuczna inteligencja nie przyniosła nam ognia, lecz potężne zwierciadło, w którym odbijają się nasze najgorsze skłonności do chodzenia na skróty. Pytanie brzmi, czy zdołamy wybudować wokół tego ognia bezpieczne palenisko procedur, zanim płomień zacznie trawić resztki naszej społecznej podmiotowości. Ostatecznie to nie maszyna decyduje o naszym losie, lecz nasza własna zdolność do zachowania krytycznego dystansu wobec płynnej cyfrowej prawdy.